Cześć! Z tej strony Dorota Traczek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii W krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Powiem Wam, że nagrywanie z bazy dla dzieci jest czymś wymagającym. Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze musiałam ją stworzyć i jakoś się w niej usadowić, a po drugie zaczynam nagrywać już drugi raz. Pierwszy raz chyba gadałam z 20 minut i okazało się, że nie włączyłam recording, więc trochę śmiesznie, ale nie zniechęcam się oczywiście, tylko zaczynam dzisiejszy temat. A dzisiejszym tematem jest to, mam nadzieję, że mi lepiej wyjdzie niż wcześniej, bo po prostu weszłam już w takie klimaty, że mam nadzieję, że je omówię jeszcze raz i nie będę czuła, że po prostu się gdzieś tam zapętlam, tylko przedstawiam dokładnie to, co mam na myśli. Uwaga, dzisiejszy temat jest bardzo trudny, ponieważ jest też wielowątkowy i chciałabym w miarę to jakoś tak logistycznie rozłożyć, żeby nie pogubić się, nie zaplątać, ale jeżeli tak się stanie, wybaczcie mi proszę, bo jest to naprawdę trudny temat. Wypisałam sobie oczywiście te punkty, które zawsze staram się omawiać, ale nie ukrywam, że one są tak rozległe, że mogę po prostu w pewnym momencie troszeczkę popłynąć i dodać coś jeszcze od siebie i coś jeszcze i po prostu zboczę w końcu z tematu gdzieś w otchłań. Ale dobra, dzisiejszym tematem jest to, jak rozpoznać, że jem odpowiednią ilość energii, jedzenia podczas wychodzenia z zaburzeń odżywiania. I pierwszą rzeczą, którą chciałabym tutaj wyjaśnić, to jest to, co ja mam w ogóle na myśli mówiąc, że jakaś ilość energii czy jedzenia jest odpowiednia. No bo tak, aby jakby naszym celem w jedzeniu pożywienia jest uzyskanie homeostazy organizmu, czyli no właśnie tego, aby nasze hormony były uregulowane, aby działały totalnie prawidłowo, nie musiały się gdzieś tam albo nadmiernie wydzielać, albo niedostatecznie, żeby na wszystko było po prostu, na wszystko były zapasy tej energii, dostępność energii, abyśmy mogli codziennie wykonywać wszystkie nasze aktywności codzienne, ewentualnie sport, jeżeli uprawiamy, abyśmy nie musieli nadmiernie myśleć o jedzeniu, tylko każdy fizjologiczny głód po prostu byłby spójny gdzieś tam z naszym apetytem, czy z naszym głodem takim psychologicznym, o którym mówiłam w pierwszym odcinku tego podcastu, to tylko dieta. I no właśnie to jest gdzieś tam celem tego odżywiania energetycznego. W ogóle jeżeli chodzi o odżywienie energetyczne, czyli ja to trochę tłumaczę z angielskich słów nutritionally rehabilitated, co jest jednym z dwóch niezbędnych etapów do tego, aby w ogóle z zaburzeń odżywienia wyjść. I samo odżywienie no jest właśnie ważne, ponieważ osiągamy tą tak zwaną homeostazę naszego organizmu. I myślę, że część osób, która zaznaczyła tę odpowiedź na Instagramie, ponieważ jak zwykle pytałam Was o to, jaki temat poruszyć dzisiaj w tym odcinku i zaznaczyło no, największa ilość osób właśnie ten temat, który omawiam dzisiaj. Myślę, że część osób miało takie podejście, że ile powinienem jeść, a ile nie jest za dużo. Bo zauważcie, że osoby z zaburzeniami odżywiania bardzo często mamy dwa typy, tak jakby. Ale przeważająca ilość osób liczy kalorie i wszystko analizuje po to, aby nie przytyć, tak? Czyli boi się, że jeżeli zaufa organizmowi, to organizm zacznie te kalorie nadrabiać. Nadrabiać, jeść więcej, bo no właśnie, i tutaj albo się pojawia takie podejście, bym powiedziała troszeczkę nieświadome, ale po to jestem, aby to wszystko uświadomić, czyli bo ja jestem słaba, bo ja nie mogę, bo jestem beznadziejna i po prostu będę się objadać i w ogóle jestem gruba i dlatego po prostu chcę jeść. Albo takie bardziej świadome już podejście, które gdzieś tam ja chcę też jakim ja chcę Was zarazić, aby było Wam po prostu łatwiej, czyli zrozumienie tego, że długotrwały deficyt podczas zaburzeń odżywiania spowodował to, że nasz apetyt czy głód psychologiczny jest wysoki i to jest po prostu fizjologiczna reakcja i też przywilej do tego, aby to jedzenie dostarczyć. Tylko jest o tyle to trudne, ponieważ nauczyliśmy swój mózg po prostu tego, że jedzenie jest nie do końca dobre, zwłaszcza jedzenie ponad zapotrzebowanie. To jest coś, przed czym nasz mózg będzie się bronił, więc jest to też coś, co będzie sprowadzało nas do tego, że jakby podjęcie takiej decyzji przez nas, czyli jedzenie ponad zapotrzebowanie, będzie nie lada wyzwaniem albo będzie wręcz paraliżujące. I jedną z przyczyn, dla których osoby z zaburzeniami odżywiania już takie bardziej świadome idą do dietetyka, to jest właśnie to pozwolenie na jedzenie więcej. To przyzwolenie, żeby to przyzwolenie było z góry, a nie wynikało od nas, czyli było nam łatwiej podjąć po prostu decyzję, aby jeść więcej. Bo wiadomo, że jedzenie więcej podczas wychodzeń z zaburzeń odżywiania jest niezbędnym elementem. Ale to, o czym myślałam, mówiąc, że część osób te pytanie, ten temat mogło zrozumieć trochę inaczej, jest fakt, że jedzenie odpowiedniej ilości jedzenia wiele osób będzie interpretowało jako jedzenie tyle, ile wynosi moje zapotrzebowanie. Prawda? Wiecie, o co chodzi. Niemniej jednak w zaburzeniach odżywiania musimy pamiętać o tym, że odpowiednia ilość jedzenia dla nas bardzo często nierówna się dietom normokaloryczną. Właściwie nigdy nie równa się dietom deficytową, czyli dietom ubogoenergetyczną na nasze zapotrzebowanie, ale zawsze równa się co najmniej zapotrzebowaniu naszego organizmu obecnie, czyli dietą normokaloryczną, o której mówiłam w drugim odcinku podcastu To Tylko Dieta. Ale w olbrzymiej ilości przypadkach taka dieta równa się surplusowi kalorycznemu, czyli więcej niż potrzebujemy. Bo wiecie, zrehabilitowanie się takie energetyczne będzie sprzyjało nam wyciszeniu tym myślom o jedzeniu, o niejedzeniu, bo też głód psychologiczny, tak jak mówiłam, ale chciałabym jeszcze uzupełnić. To nie jest tylko myślenie o tym, co bym zjadł, czego nie mogę zjeść, ale trochę o tym marzę, albo wszystkie te rzeczy, o których mówiłam w pierwszym odcinku, ale to także jest myślenie o niejedzeniu, czyli o tym, że teraz nie powinienem jeść, a teraz powinienem ćwiczyć, a teraz nie będę jadł tego i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co dotyczy jedzenia i niejedzenia, co dotyczy ćwiczeń, spalania kalorii, niespalania kalorii, myśleniu o tym, że nie spaliłem kalorii, to jest głód psychologiczny. I to jest taka reakcja naszego organizmu, który już jest tak wykończony też tym deficytem, że on będzie spalał mniej kalorii na fizyczne uczucie głodu w żołądku i w brzuchu, aniżeli na te myśli, które po prostu nami w pewnym momencie zaczynają kontrolować i zajmują nam tak dużą część głowy, że ciężko nam tak naprawdę rozwijać inne pasje, bo cały czas gdzieś tam z tyłu głowy jest to jedzenie, to jak wyglądamy, bo to też jest część głodu psychologicznego, czyli takie nadmierne skupianie się na tym, jak teraz wyglądam, jak teraz ludzie na mnie patrzą, co oni o mnie myślą, jak ja wyglądam w ich oczach. I przekładanie tego, że na przykład dzisiaj zjadłem więcej, to od razu po prostu wszyscy na pewno na mnie patrzyli, widzieli i teraz widzą, że po prostu ja już zjadłem więcej, już po prostu przegrałem tą swoją walkę. To jest, tak wiecie, bardzo, bardzo szeroki temat, ale myślę, że doskonale to rozumiecie, jeżeli z czymś takim się zmagacie. Przechodząc powoli do odpowiedzi na to, jak rozpoznać, że jem odpowiednią ilość jedzenia, to musimy się posłużyć tym w sumie, o czym mówiłam. Czyli po pierwsze, czy odczuwam głód fizyczny? Jeżeli nie odczuwam, to jest już jakby jeden stopień do tego rozpoznania, ale w pierwszej fazie zdecydowanie głód psychologiczny będzie najważniejszy. Czyli czy ciągle myślę o jedzeniu, czy analizuję, czy robię te wszystkie dziwne rzeczy. Jeżeli tak, to najprawdopodobniej znaczy, że jesz zbyt mało. Proste. Jeżeli myślisz o tym, że czegoś nie powinieneś zjeść, to najprawdopodobniej powinieneś to zjeść, bo twój mózg w tym momencie podpowiada troszeczkę na odwrót. Jeżeli po jedzeniu, po jakimś posiłku czujesz, że zjadłbyś jeszcze, to znaczy, że twoje potrzeby są większe i powinieneś zjeść więcej. Nawet jeżeli nie czujesz się głodny fizycznie, ale psychicznie, psychologicznie, a wcześniej właśnie miałeś restrykcyjne zaburzenia odżywiania, czyli jakiekolwiek restrykcje, czy energetyczne, czy też polegające na wykluczaniu poszczególnych pokarmów. Tak samo dotyczy to jakości pożywienia, czyli jeżeli na przykład nadal staramy się wyjść z zaburzeń odżywiania, ale odżywiamy się 100% clean diet, jakaś tam zajebista, czysta micha tak zwana, co w ogóle mnie śmieszy ta nazwa, ale dobra. A powiedzmy po takim posiłku z super ekstra kasza gryczana, niepalona, plus łosoś, jakiś najlepszy eko, plus kapusta kiszona, jeszcze olej lniany, zioła świeże i inne tam cuda niewidy, czyli zwykły właściwie zdrowy posiłek. Ale po tym posiłku myślimy sobie o tym, że kurde, byśmy zjedli trochę czekolady. Ale nie czekolady gorzkiej 100%, która smakuje nie powiem jak, ale normalnej czekolady, jakiś tam Milky Oreo na przykład. Też jest znak, że powinniśmy ją zjeść. Bo powiem wam, że nie znam jeszcze przypadku osoby, która wyszła z zaburzeń odżywiania, jedząc idealnie zdrowe fit posiłki non-stop i cały czas gdzieś tam eliminując różne grupy produktów. Bo też nie chodzi o to, aby ta dieta nagle była super niezdrowa, tylko o to, aby zwiększyć stres produktów, które jemy. I między innymi moi podopieczni, z którymi współpracuję, którzy wychodzą z zaburzeń odżywiania, czasami dostają różne takie dziwne zadania, które no, mogłoby się pomyśleć, nie przystają dietetykowi, a jednak. Zresztą ci podopieczni później okazuje się, że te zadania dobrze na nich działają i zwiększają różnorodność produktów, które spożywają, przestają się ich bać i to podejście do jedzenia się bardzo, bardzo, bardzo zmienia. To, co myślę, że warto powiedzieć w kwestii przyzwolenia na jedzenie, tak jakby, i myślę, że zwiększające świadomość jest to, że zobaczcie takie fajne porównanie. W momencie, kiedy jest taka sytuacja, że mamy super mało pieniędzy do życia, w ogóle bardzo mało, no nagle w pewnym momencie jest tak, że ledwo co wystarcza nam na podstawowe potrzeby. Czyli opłacamy, powiedzmy, mieszkanie, plus mamy ograniczoną ilość pieniążków na to, aby mieć na jedzenie, no podstawowe potrzeby. No to w tym momencie, tak samo jak na deficycie, jeżeli jesteśmy rozsądni, no to naprawdę rezygnujemy z wszystkiego, co jest nam niepotrzebne, po to, aby no, zadbać o te swoje podstawowe potrzeby. I później, w momencie, kiedy nagle mamy zastrzyk gotówki, to rozsądny człowiek, co zrobi? No przede wszystkim odłoży sobie tak trochę pieniędzy po to, aby mieć na potem. Plus, jeżeli w tym okresie biedy, tak, ubóstwa, tych pieniędzy nam zabrakło i jeżeli pożyczyliśmy od kogoś, zaciągnęliśmy jakąś pożyczkę, no to w pierwszym momencie, jak gdzieś tam się odbijemy, no to zaczniemy te pożyczki spłacać, tak, i nadal dbać o swoje podstawowe potrzeby. I no przez pewien czas będzie to trwało, no bo też jeżeli byliśmy w tym okresie, gdzie nie mieliśmy pieniędzy, no to być może coś tam się zepsuło, coś tam trzeba by teraz było naprawić i tak dalej, i tak dalej. I dopiero w momencie, kiedy mamy więcej pieniędzy niż te nasze podstawowe potrzeby wynoszą, to możemy dopiero zająć się tymi naprawami, oddawaniem długów, tak, odkładaniem sobie pieniędzy na później, jakieś tam oszczędności i tak dalej. I dokładnie to samo dzieje się z naszym organizmem, bo nasz organizm też, tak jak my, no jesteśmy rozsądni, tak, nasz organizm też jest mega rozsądny i myślę, że tego trochę nie doceniamy. I wyobraźcie sobie, że mamy dług, ale nie pieniężny, tylko energetyczny, który trwa przez lata. No i nasz organizm, jako że musiał sobie radzić z tym, że ma bardzo niską dostępność energii przez lata, no to dbał o to, abyśmy mogli nadal funkcjonować, tak? Żeby jakoś tam nas utrzymać w jakiejś tam dobrej w miarę kondycji, abyśmy mogli pociągnąć dalej. No więc wyrobił sobie jakieś tam swoje szlaki, którymi zaczął chodzić. I dopiero w momencie, kiedy zaczniemy mu dostarczać więcej energii, no to on zacznie dbać też o inne nasze potrzeby, plus o te skutki deficytu, z którymi wcześniej nie mógł sobie poradzić, czyli spłacanie tego długu. No bo wyobraźcie sobie, jeżeli przez lata byście w deficycie, to zarówno regeneracja, zarówno właśnie układ hormonalny i ten nasz głód mentalny został został troszeczkę przemieniony i wybity z takiej normy i homeostazy, tak? I to, co potwierdza to, co mówię, to jest raz, że często po wyjściu z deficytu dopiero zaczynamy czuć olbrzymie zmęczenie, które nam się nawarstwiało przez lata, ale które dosyć wysoka adrenalina nam jakby wypierała. No nie odczuwaliśmy tego aż tak mocno, jak po wyjściu z deficytu. Czyli olbrzymie zmęczenie, olbrzymie ból w ogóle całego ciała. To jest tak specyficzne uczucie, że myślę, że jeżeli macie to za sobą, to doskonale też wiecie, o co chodzi. Ból mięśni, nagle zwiększona skłonność do przeziębień. Oto to jest trochę porównanie też do tego, jak na przykład mamy bardzo intensywny okres w pracy, a później wyjeżdżamy na urlop, emocje opadają i nagle jesteśmy chorzy. To jest dokładnie to samo, wiecie, o co chodzi. I to samo jest po wyjściu z deficytu, czyli mamy okres, w którym czujemy się ociężali, zmęczeni na maksa, głód nasz już wtedy wiruje do góry i mamy ochotę tylko po prostu jeść i nadrabiać to wszystko, co przez poprzednie lata sobie odmawialiśmy. I przez ten pewien okres spłacania tych długów my będziemy zachowywać się zupełnie inaczej niż w momencie homeostazy. I trochę strach przed tym właśnie etapem, który może dojść po takiej silnej restrykcji, powoduje, że boimy się w ogóle zrezygnować z tej restrykcji. Bo jeżeli też myślę, że zdajecie sobie sprawę, że bardzo często jest tak, że osoby, które cierpią na anoreksję, w pewnym momencie przechodzą z anoreksji w bulimię. Dlaczego? No bo ich organizm już tak po prostu jest wygłodzony, że co jakiś czas te bariery puszczają i zaczynają się te epizody bardzo dużych po prostu napadów na jedzenie. To nie jest to, że oni nagle są słabsi czy coś takiego, co w ogóle taka interpretacja zwykle jest tworzona w mózgu osoby z zaburzeniami odżywiania. To nie jest słabość, to jest reakcja fizjologiczna. I tak samo jeżeli chodzi w ogóle o objadanie się, nawet bez czy kompensacji w postaci wymiotów, czy kompensacji w postaci zwiększonego wysiłku fizycznego. Czyli odpowiadając na to pytanie, ilość jedzenia, która jest wystarczająca, to jest taka ilość, która będzie doprowadzała do uczucia satysfakcji z jedzenia. Czyli nie tylko najedzenia fizycznego, ale uciszenia głodu mentalnego. I to nie jest coś, co da się odbudować w jeden dzień, tylko w zależności też od tego, jak silne są te zmiany w twoim organizmie, może to trwać od miesiąca, dwóch czy trzech do pół roku na przykład. Może trochę dłużej. Ale im dłużej byłeś w deficycie, tym dłużej będzie trwał ten dosyć niewygodny etap, który tak naprawdę bardzo dużo uczy w pewnym momencie, bo uczy świadomości naszego organizmu, tego, jak bardzo on chce właściwie dojść do tej homeostazy, gdzie nie myśli już o tym jedzeniu, gdzie jest odżywiony i wtedy można też skupić się w międzyczasie oczywiście na zmianie podejścia, na zmianie nawyków, tych schematów, o których też już dużo mówiłam. I jest to bardzo, bardzo istotne i warte uwagi. Dlatego odpowiadając jeszcze raz, satysfakcja po posiłku i zaprzestanie odczuwania głodu psychologicznego, czyli momentu, w którym zamiast myśli o jedzeniu, niejedzeniu, ćwiczeniach, niećwiczeniach, ciele, i naszej sylwetce i tak dalej, zaczynają pojawiać się nowe hobby. To jest ciekawe. Nowe hobby, przestaje nas interesować jedzenie, w ogóle nie kumamy w pewnym momencie, jak można robić zdjęcie posiłków na Insta. To są takie rzeczy, to jest w ogóle śmieszne, ale naprawdę, w momencie, kiedy jesteśmy w stanie zapomnieć o tym posiłku, bo często jest tak, że później, nawet jeżeli w tym okresie jedzenia tyle, ile nasz organizm potrzebuje, czyli nawet jeżeli to jest surplus kaloryczny, przytyjemy, to później, jak ten organizm już będzie odżywiony, on będzie chciał dojść do masy ciała, która jest dla niego dedykowana. Czyli bardzo często jest tak, że najpierw jest taki wzrost masy ciała, a później ona się po prostu reguluje, bo apetyt jest tak wyregulowany, że po prostu nic się nie myśli o jedzeniu, nawet można o nim zapomnieć. I podczas zaburzenia odżywiania jest bardzo ciężko sobie wyobrazić, dlatego wiele osób myśli, że ten okres jedzenia zbyt dużo będzie trwał w nieskończoność i doprowadzi ich do otyłości, tak? Ale to nie jest tak, bo nasz organizm jest naprawdę inteligentny, a ja wiem, że większość z was i tak, myślę, że 99% osób, nawet więcej, nie wiem, 99,9% odżywia się po prostu rozsądnie, zdrowo. Wie, co jest zdrowe, a co nie jest zdrowe. Jego dieta, nawet jeżeli będzie zawierała produkty rekreacyjne, to nie będzie tak, że ona będzie się składała z samych produktów super, mega oczyszczonych, totalnie bezwartościowych. Nie ma takiej opcji. Ale jeżeli chodzi o jakość jedzenia podczas wychodzenia, ona też może być bardzo różna. Pod koniec tego podcastu przeczytam Wam bardzo fajnego maila, który moim zdaniem zawiera trochę clue tego, o czym dzisiaj mówię, ale też dużo opisuje, jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania i bardzo się utożsamiam z tym, co napisała Ania w tym mailu, więc przeczytam Wam to później. Myślę, że będzie to dla Was też bardzo ciekawe i wartościowe. Chciałabym też powiedzieć o tym, że prawdopodobnie żaden z Was nie chce przytyć, wychodząc z zaburzeń odżywiania. To jest logiczne i każdy się tego bardzo boi, ale no niekiedy jest to bardzo potrzebne. Niemniej jednak przy anoreksji atypowej, czyli u osób, które mają normalną masę ciała albo masę ciała ponad normą, czyli no mają nadwagę lub otyłość, i powiedzmy zmagają się z takim rodzajem anoreksji, że bardzo się ograniczają, albo jest to anoreksja na przykład bulimiczna, czyli co jakiś czas mają napad odżywiania, to w tych przypadkach bardzo często sama normokaloryczna dieta już pozbawia nas tych napadów. Ale nawet jeżeli one się zdarzają, to też nie powinniśmy ich traktować jako coś złego, coś przed czym musimy się bardzo bronić, bo tak jak mówiłam, to jest po prostu wynik tych wszystkich restrykcji. Najlepszym rozwiązaniem wtedy jest wyrównanie diety do diety normokalorycznej, powoli decydowanie się na to, aby sięgać po te produkty, które wyzwalają w nas, tak jakby nas, tak zwane produkty zapalne, które powodują po prostu puszczenie hamulców, tak, i jedzenie więcej, powoli wprowadzanie tych produktów, powoli wychodzenie ze schematów, po to, abyśmy mogli stopniowo po prostu zmieniać podejście do jedzenia i przestawać patrzeć na nie jako coś zawsze złego. Także powiem Wam, że jedzenie odpowiedniej ilości to nie jest nigdy konkretna ilość kalorii. Bo też może być tak, że naturalnie po prostu jednego dnia będziemy bardziej głodni, drugiego mniej. Jednego będziemy więcej myśleć o tym jedzeniu, drugiego będziemy myśleć mniej. I to jest zupełnie normalne. Także ustalenie konkretnej kaloryczności nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, ale jest dobrym rozwiązaniem w momencie, kiedy jesteśmy na przykład sportowcami, nigdy nie liczyliśmy kalorii i nie mamy do czynienia z zaburzeniami odżywiania. Wtedy warto jest sobie policzyć te kalorie, tak jak mówiłam w drugim odcinku, po to, aby być pewnym, że jemy odpowiednio i wydatkujemy też tyle energii, ile pozwala nam dostępność energii. I to myślę, że jest takim clue. Myślę, że to porównanie, które zastosowałam, jest bardzo jakby obrazujące ten temat, więc to jest ważne. I teraz Wam przeczytam maila od Ani, bo mówię, no ujęła to po prostu fantastycznie. Uwaga. Okej, jakby co, to będzie długi mail. Jeżeli macie jakieś inne swoje historie, to zawsze zapraszam do tego, aby się nimi dzielić na maila podcast@dieta-sportowca.pl. Po to też, abym mogła przeczytać ten mail, skomentować może i podzielić się nim po prostu z innymi. Uwaga. Nie będę początku czytała, bo tutaj jest parę słów do mnie bezpośrednio. Czy daję sobie radę? Na ten moment wiąże się to z niemałym wysiłkiem. Zmiana myślenia, a co za tym idzie zmiana zachowań po tylu latach prób chodzenia drogą na skróty, nie należy do łatwych. Bardzo duże znaczenie, o wiele za duże, jak sama często mówisz, przypisujemy jedzeniu. Ja przez te lata również w diecie widziałam swój problem. Zmienię dietę, to wyzdrowieję, będę szczęśliwa, będę się rozwijać, znajdę w końcu siebie, odkryję swoje pasje, poczuję się w końcu wolna i będę odważniejsza. To najczęściej pojawiało się w mojej głowie. Dopiero teraz widzę, jakie to głupie, że upragnionego poczucia wolności szukałam w restrykcjach, zakazach i nakazach. Oczywiście nigdy z tego nic nie wychodziło i oczywiście winna byłam ja albo niezdiagnozowana jeszcze u mnie choroba. Ale to tylko kawałek problemu, bo tak jak wcześniej pisałam, to był mój sposób na chyba jakiś brak tożsamości. bo jak wspaniale poczuć się kimś, na przykład weganką. Na pewno jest to forma ucieczki od rzeczywistości, prawdziwych problemów, bo bardzo łatwo powiedzieć, znowu nie radzę sobie z jedzeniem i na tym się skupić, zamiast przyznać się przed sobą, że tęsknię za domem, albo jestem samotna, albo stresuję się. Albo stresuję się kontaktami z ludźmi, lub nie wiem, co mnie interesuje. Trudno mi wstać z łóżka i przeżyć dzień dzisiejszy, nie znam siebie. I nie, to jeszcze nie koniec, bo jak sama wiesz, dochodzą do tego problemy ze zdrowiem, które naprawdę się odczuwa. Ale tu też można przegiąć w drugą stronę. Ja z osoby bardzo na tym skupionej i mającej już na pewno niedoczynność tarczycy, wrzodziejące zapalenie jelita, atopowe zapalenie skóry, PCOS, insulinooporność, nawet nowotwór i jeszcze milion innych chorób, olałam całkiem zdrowie. Po tym, jak wykasowałam w swoim słowniku dieta jakaś tam, jadłam to, co lubiłam, okazało się, że głównie kanapki, dopiero po miesiącu codziennych biegunek i schudnięciu 7 kilo dałam się namówić na wizytę u lekarza. Często ludzie, nazwijmy ich niewtajemniczeni i nierozeznani, strasznie, na przykład mój tata, strasznie się denerwował. Tym samym denerwował mnie i mówił, wystarczy jeść normalnie. I wiesz co? Ja dzisiaj wiem, że mój tata miał cholerną rację. Z małym ale. To jeść normalnie oznacza zmierzenie się ze wszystkim tym, przed czym jak tarcza chronią właśnie problemy z jedzeniem. A to już nie takie łatwe. A kończąc już, uważam, że temat bardzo delikatny i trudny. Dlatego też podziwiam cię, że... No właśnie, i tutaj Ania poruszyła nie dość, że ten temat zagubienia się jakby w zaburzeniach odżywiania i szukania, jakby zasłaniania sobie różnych rzeczy restrykcjami, to po drugie właśnie ten temat, który wiąże się z później powikłaniami już zdrowotnymi albo szukaniem tych chorób, zamiast zmierzyć się właściwie z takimi różnymi problemami na co dzień. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Myślę, że też mój komentarz tutaj jest zbędny, bo mail był bardzo... bardzo emocjonalny i mnie wzruszył. Także naprawdę dzięki bardzo. Dziękuję za tego maila i mam nadzieję, że też troszeczkę w nim może coś rozpoznajecie. Jakieś zachowania albo macie skojarzenia. Możecie mi śmiało pisać oczywiście na maila. I myślę, że tym akcentem skończę dzisiejszy odcinek. Niedługo oczywiście na Instagramie ponownie będę szukać tematów, które wydają się wam interesujące. Pamiętajcie jednak proszę, że zawsze możecie mi pisać, jaki temat wydaje wam się ciekawy do omówienia. Tych tematów jeszcze ja i tak mam bardzo długą listę, więc spokojnie, jeżeli nie napiszecie, to i tak będę gadać i tak, i tak, i tak. A tymczasem życzę wam wspaniałego wieczoru lub wspaniałego poniedziałku, wspaniałego tygodnia i jeżeli jedziecie teraz do pracy, to miłej pracy. Jeżeli jedziecie na uczelnię, to miłej uczelni. Zróbcie dla siebie dzisiaj coś dobrego i miłego dnia. Pa! Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast@dieta-sportowca.pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!